Tryptyk świąteczny.
Wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów, co paśli pod morem goły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów, co paśli pod morem goły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta ula bije tak na oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta ula bije tak miła oku. Skoro pastuszkowie głos usłyszeli, zaraz do Betlejem prosto bierzeli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co sobą wzięli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co sobą wzięli.
Witamy Państwa serdecznie w trzecim i ostatnim już odcinku serii Tryptyk Świąteczny w reżyserce Jerzy Dziobak, a przed mikrofonem Lidia Biały. Razem z nami jest również dr Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie w tego świętego Szczepana, w to wielkie święto.
Wigilia i Boże Narodzenie to czas spędzany w gronie najbliższej rodziny. Drugi dzień świąt, któremu patronuje święty Szczepan, obfituje w odwiedziny. Tego dnia chodzimy po kolędzie. Czynią to również kolędnicy, czyli grupy mężczyzn zanoszących od domu do domu najlepsze życzenia. Słowo kolęda ma wiele znaczeń.
Tak, to prawda. W tradycji kolędą nazywamy pieśni śpiewane, czy w kościele, czy w domu. To przecież są kolędy. Kolęda to było także chodzenie po kolędzie, o których zaraz będę mówiła. Kolęda to też odwiedziny księdza. Przecież coroczne wizyty duszpasterskie to była tradycyjna kolęda. Tak rzeczywiście była nazywana. No i kolędą nazywano datki wręczane kolędnikom, ale też kolędę zanosiło się zwierzętom. Po kolacji wigilijnej zwierzętom zanoszono specjalny opłatek czerwony razem z jedzeniem specjalnym dla tych zwierząt, które hodowano w danym gospodarstwie. To też była kolęda. Także zawsze, gdy mówimy o kolędzie, musimy pamiętać, o jakiej to kolędzie będziemy mówić. Przy okazji drugiego dnia świąt mówimy o kolędzie, o kolędowaniu, o chodzeniu po kolędzie, kiedy to chodziło się od domu do domu. To chodzenie sąsiadów czy rodziny w odwiedziny do swoich bliskich, to też kolędowanie. Wówczas, gdy przychodzono, najczęściej zaraz po wejściu wygłaszano stosowne formułki życzeniowe, życząc wszystkim wszystkiego, co dobre z tym świętym Szczepanem, po to, żeby wiodło się danej rodzinie w przyszłym roku, żeby było zdrowie, szczęście, dostatek i tak dalej. To było ogólnie przyjęte, tak należało zrobić i tak wszyscy rzeczywiście robili. Zresztą po dziś dzień, jak tylko przypomnimy sobie i pewnie jak i pani redaktor i państwo pewnie będziecie to przeżywać, takie odwiedziny sąsiadów czy rodziny zawsze zaczynają się od składania życzeń wszystkiego, co dobre. Właśnie od świętego Szczepana to się zaczynało. Ale kolędowanie to nie tylko chodzenie po sąsiedzku, to także chodzenie specjalnych grup, które prezentowały rozmaity, przygotowany przez siebie program, który także nazywamy kolędą, kolędowaniem. I na Rzeszowszczyźnie zachowały się bardzo liczne formy tej kolędy, aczkolwiek może współcześnie już nie tak bogate i nie aż tak zróżnicowane, jak to było jeszcze niedawno, ale pamięć takich różnorodnych grup kolędniczych zachowała się w pamięci i to nie tylko starszych osób, ale też i młodych w sile wieku, osób, które gdy rozmawiałam z nimi, dzieliły się ze mną swoimi wspomnieniami z takich kolęd, które widzieli, a czasem bywało, że nawet w nich uczestniczyli. I to były zawsze najciekawsze rozmowy, najpiękniejsze wspomnienia, które napawały mnie wielką radością i dumą, że ludzie tak bardzo to przeżywali i uważali to za jeden z najwspanialszych, najpiękniejszych przykładów tradycji, które oni sami kontynuowali. To było cudowne przeżycie, gdy miałam okazję z nimi rozmawiać. I dzięki nim, dzięki też i własnym wspomnieniom, mogę potwierdzić, że tych różnych form kolędowania było wyjątkowo dużo tutaj. Kolędowali właściwie wszyscy. I dla wszystkich była stosowna forma kolędy przeznaczona. Na przykład dzieci kolędowały i kolędują zresztą po dziś dzień, bo to najbardziej w tej chwili jest powszechna forma kolędy, gdy przychodzą do nas dzieci i młodzież. One przychodziły najczęściej bardzo rano w Świętego Szczepana. Nawet zdarzało się, że sami rodzice wysyłali dzieci, żeby poszły tam do krewnych, do rodziny, żeby oznajmić tę dobrą nowinę, że jest już święto, jest kolędowanie i też złożyć życzenia wszystkiego, co dobre. To jest przyjęte zresztą po dziś dzień. To były dzieci, które najczęściej nie były przebrane, pojedynczy lub para chłopców najczęściej chodziła, czasem, szczególnie w ostatnich latach, to czasem chłopiec, dziewczynka, ale przyjęte było jeszcze do niedawna, że to jednak chłopcy przychodzili z tymi życzeniami do rodziny i zwykle takim kolędnikom, dzieciom, dawano jakieś cukierki, ciastka, podzięce za złożone życzenia. To było przyjęte i ściśle tego przestrzegano. Czasem zresztą zdarzały się też jakieś drobne pieniążki, które dawano dzieciom, ale zwykle to były rzeczywiście drobne dary. Trudno było nawet nie ofiarować czegoś kolędnikom, bo jeszcze raz to podkreślę i to jest naprawdę bardzo istotne, za tę kolędę, za życzenia wypowiadane, gdy się weszło do jakiejś rodziny. Nie do pomyślenia było nieobdarowanie czymś konkretnych kolędników. Ale mówiąc o kolędowaniu dzieci, jeszcze muszę wspomnieć o takim kolędowaniu, które w zasadzie w ostatnich czasach nawet nieco bardziej się rozwinęło. To kolędowanie z taką szopką statyczną. Bardzo wiele dzieci, młodych osób takie szopki w tej chwili wykonuje i takie szopki dzieci zwykle wówczas przebrane za pastuszków, którzy przecież do takiej szopki przychodzili z pokłonem do narodzonego dzieciątka. Z taką szopką dzieci przychodziły, wówczas śpiewały takie kolędy, które śpiewane są i w kościele. Czasem śpiewano też i pastorałkę. No i oczywiście nieodzownie składano też i życzenia. To była taka forma kolędowania, które uprawiały młodsze nieco dzieci i to kolędowanie miało miejsce wczesnym rankiem, czasem nawet świtem i raczej do południa. Bo już późniejszy czas, to już jest czas kolędowania taki, jak to mówili ludzie, prawdziwej kolędy, taki pobożnej kolędy.
Już się pieśń rozlega, oto Bóg się rodzi, Jezus malusieńki, zbawić świat przychodzi. Jezus malusieńki, zbawić świat przychodzi. Silniej błyszczą promieni złotymi, wieś radosna płynie po niebie i ziemi, wieś radosna płynie po niebie i ziemi.
ważne kolędy w wydaniu dorosłych kolędników, mężczyzn, przybierały najróżniejsze formy. Jedną z najpiękniejszych i najbardziej archaicznych, choć w tej chwili niepraktykowanych, jest kolęda z żywym zwierzęciem, mianowicie z koniem.
Trzeba było takiego konika dość długo trenować, żeby koń nie bał się przeskakiwać na przecież wysokich swego czasu progów w wiejskich chałupach i żeby taki koń mógł wejść do izby i żeby spokojnie stał w czasie, gdy kolędnicy prezentowali swoje oracje, swoje przemowy i składali życzenia gospodarzom. To była kolęda, która była uważana za bardzo ważną. Nie było domu, tak jak mi opowiadano, żeby kolędników z koniem nie wpuszczono. Mimo, że czasami zdarzało się, że no koń załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne, ale szczerze powiedziawszy, było to uważane za wręcz szczęśliwą wróżbę. Ale też i był zawsze człowiek, który miał za zadanie dbać o czystość, żeby zostawić po sobie ład i porządek. No więc wszystko zostawiano w czystości, kiedy kolędnicy wychodzili i taką kolędę obdarowywano również jakimś ciastem, krojono bułki drożdżowe dla nich, częstowano kiełbasą. No i dorosłych już kolędników częstowano również nieco mocniej mniejszymi napojami, a i kolęda z żywym koniem, jak mi mówiono, była oczekiwana. Nie zdarzało się, żeby ktoś nie wpuścił do izby żywego konika.
Koń w kulturze ludowej ma ogromne znaczenie. Symbolizuje siłę, żywotność, bogactwo, płodność i dobrobyt.
Rzeczywiście ma pani redaktor rację. To jest zwierzę, które jest takim ucieleśnieniem czy rodzajem symbolu męskiej siły witalnej. Więc gdy koń przyszedł zdrowy, wszedł do izby, był spokojny, on przynosił faktycznie, symbolicznie najlepsze życzenia, szczególnie dla męskiej części rodziny. Przynosił no, takie życzenia właśnie siły, witalności, wigoru, bardzo potrzebnego i w życiu codziennym, i w życiu rodzinnym, ale też i później podczas pracy w polu. To przecież siła mężczyzn decydowała i ich zdrowie o dostatku rodziny w przyszłym roku, bo jeżeli silny, zdrowy mężczyzna mógł dbać o pola uprawne, wówczas zbierano lepszy plon i rodzina miała zapewniony byt i dostatek w całym nadchodzącym przyszłym roku, w przyszłej zimie, no i oczywiście w czasie przednówku. Nie na darmo w takich specjalnych kolędach, które śpiewane były dla kawalerów, przedstawiano w słowach tejże kolędy młodego mężczyznę, który jedzie na koniu i tam szabelką szumuje się. No, takie słowa kolędy. Oczywiście konik musiał mieć złote kopytka albo złote siodełko. To było bardzo istotne i właśnie śpiewając takie kolędy młodym kawalerom, wówczas przekazywano im w sposób symboliczny właśnie życzenia zdrowia, siły, witalności, męskiej jurności. Przecież rzecz bardzo ważna i to było także bardzo wyczekiwane. Takie kolędy życzące śpiewane chłopcom, ale częściej dziewczynom, młodym pannom, śpiewano podczas kolędowania z Herodem. Grupy herodowe to było bogactwo na tym terenie. To były takie specjalne grupy młodych chłopców, którzy w zasadzie od nawet i przed Adwentem zbierali się i próbowali przygotować takie stosowne przedstawienia. Postacią główną był król Herod. Byli żołnierze, zwykle ubrani w mundury, czasem strażackie, czasem wojskowe. Mieli jakieś niektórzy hełmy strażackie, też fantazyjnie przystrojone, ale niektórzy mieli specjalnie w tym celu robione czapki. Żołnierze byli uzbrojeni czasami w piki, czasami w drewniane szable, ale dowodził nimi zawsze albo marszałek, albo feldmarszałek, no hetman, bardzo różnie się dowódca ich nazywał. W każdym razie to była osoba, która zawsze miała prawdziwą szablę. Zawsze był ubrany podobnie jak oni, ale jednakowoż jego mundur był znacznie bardziej strojny.
Bardzo ważną rolę w Herodach odgrywa też postać Żyda.
Bez tej postaci w zasadzie Herodów by pewnie nie było. Żyd był postacią, którą Herod wypytywał lub marszałek o to, czy narodził urodził się Bóg i to Żyd, rozmaite stosując śmieszne monologi, wykonując jakieś tańce nawet przedziwne, śpiewając rozmaite piosenki, takie niekiedy bardzo rubaszne. Dopiero po stosownym przymuszeniu, no to wówczas dopiero z Biblii wyczytywał najsamprzód oczywiście rozmaite groteskowe zamówienia, a później dopiero informował, że ten Jezus rzeczywiście się narodził. Żyd był zawsze taką postacią, która miała za zadanie rozbawić publiczność, czyli zgromadzonych domowników w domu, bo to wszystko miało być takie i zabawne, zresztą i ubranie jego było bardzo ważne, takie bardzo ciekawe, już samo ubranie skłaniało do uśmiechu i do jakichś tam przycinków, ale też chciałabym zwrócić uwagę na jego postać w jeszcze innym kontekście. Otóż Żyd zawsze był postacią maskową. Był ubrany cudacznie, bardzo dziwnie, przewiązany często jakimś słomianym powrósłem i zawsze była to postać garbata. W tych chwilach takich obrzędowych rzeczywiście zawsze ten świat na opak, o którym wcześniej wspominałam w poprzednim odcinku, wyrażał się między innymi w takich postaciach cudacznych, dziwnych, postaciach nie z tego świata. To było bardzo ważne, bo dzięki na przykład takiej postaci, to była postać, której ludzie nigdy nie kojarzyli z taką postacią, która byłaby żywa, która mieszkałaby między nimi. To była właśnie postać innego, który przychodził i było to pożądane z punktu widzenia kolejności przebiegu konkretnego obrzędu. Ale oprócz tej postaci, już mówiłam o Herodzie, w tej kolędzie zwykle występowała również śmierć, również postać maskowa z innego świata. Często towarzyszył jej dziad, ale zawsze też był anioł, jako równowaga tego życia demonicznego, a anioł symbolizował świat ten niebiański.
Puśćcie aniołkowie, lud z daleka hen, serca szały białe jako lew, chmurki skryjcie się podniebne, nas chce widzieć, dziecię biedne, Bóg wasz i nasz, Bóg wasz i nasz. Chmurki skryjcie się podniebne, nas chce widzieć, dziecię biedne, Bóg wasz i nasz, Bóg wasz i nasz. Pastuszkowie judzcy, wróćcie do swych chat, obcy tłum się ciśnie, jak widzicie z szat. Skończcie śpiewy, granie swoje, Bóg oceni wasze znoje. Czas spocząć wam, czas spocząć wam. Skończcie śpiewy, granie swoje, Bóg oceni wasze znoje. Czas spocząć wam, czas spocząć wam.
Taką postacią z innego świata, bardzo komiczną, był także diabeł, który psocił i przeszkadzał zarówno kolędnikom, jak i domownikom podczas całego przedstawienia.
To była też postać, oczywiście maskowa, też była to postać przecież z innego świata. I faktycznie, tu ma rację pani redaktor, to była postać, która figlowała, dźgała widłami, no bo to nieodłączny atrybut diabła, zgromadzonych tam domowników, którzy przyglądali się prezentowanemu przedstawieniu. Ale też diabeł zawsze ma ogon. Na ogonie zwykle zawieszony był dzwoneczek. Przy podskokach, przy bieganiu po izbie, no to dzwoneczek dzwonił, a też i diabły sprytnie. Zwykle w ogon wbijały rozmaite szpilki czy jakieś igiełki. Najchętniej oczywiście straszono młode dziewczęta, panny. Diabeł zwykle je tam dźgał widłami, usiłował podszczypywać, poszarpywać i one, gdy nie daj Boże, nieświadoma dziewczyna złapała za ogon, żeby go odciągnąć. No cóż, no trochę bolało. To nie jeden rozmówca o tym opowiadał. Oczywiście nikt nie miał tego za złe, bo to było po prostu przyjęte. Tak wyglądało przebranie diabła i tak rzeczywiście było zawsze. Ja opowiadam o tym przebraniu, bo ono jest naprawdę bardzo ważne u kolędników, ale też oprócz ubioru istotny był sposób ich wysławiania się, bo na przykład żołnierze mówili tak po żołniersku, takim wojskowym stylem, którym przecież na co dzień się nie posługiwano w życiu codziennym. Żyd, gdy przemawiał, on jakieś takie przedziwne stosował, modulacje głosowe, czasem jakieś wyrażenia bezokolicznikowe, specjalne intonacje, jakieś gardłowe R wypowiadał. No, rozmaite tutaj sztuki były używane. Też po to, żeby nie tyle uwiarygodnić postać, tylko żeby podkreślić jego inność. Czasami z taką kolędą chodził też dziad. Też ubrany jakoś tak, no przedziwnie, jakieś szmaty. Często miał zawieszony na szyi różaniec, taki z drewna zrobiony, taki ogromny. Przepasany też jakimiś powrósłami ze słomy, obwieszony puszkami, które brzęczały. No różne. To już inwencja była bardzo wielka, ale to też była postać maskowa. Też to był ktoś inny, który przychodził do domu i dziad, który mówił, czasem kłócił się z Żydem na przykład, też mówił w taki charakterystyczny, specjalny sposób, a już czasem pojawiająca się tak zwana modlitwa dziadowska, no to już był majstersztyk świata na opak, który jeżeli tylko ktokolwiek słyszał, to myślę, że może potwierdzić moje słowa, że rzeczywiście świat na opak w wykonaniu dziada i w tej modlitwie, o którą się modlił, kiedy tam prosił o kromkę chleba czy o jakieś tam dary, wówczas ten świat na opak występował tak w sposób bardzo naoczny. Herody przedstawiały moment, gdy król Herod dowiadywał się o tym, że narodziło się dzieciątko Jezus, bo to zagrażało jego królewskiej władzy. A o tym też nie to, że upewniali go, ale przyszli pytać, czy to prawda, postacie trzech królów. To też nie zawsze, ale często towarzyszyli Herodom trzej królowie. Oczywiście zawsze w jakieś prymuśne przebrania ubrani, niosący rozmaite atrybuty związane z wierzeniami o trzech królach. Oczywiście bezwzględnie jeden był wysmarowany sadzą, no bo według tradycji to był ciemnoskóry władca. Przedstawiając to, pokazywano, jak to król Herod w wielkiej złości, no właśnie wzywał Żyda, żeby się upewnić, czy na pewno takie zdarzenie miało miejsce, gdy się dowiadywał i Żyd to potwierdzał, wówczas wpadał w straszny gniew i nakazywał swoim żołnierzom wędrówkę do Betlejem i ścięcie dzieciątka Jezus. Wówczas oczywiście pokazywane zwykle były jakieś takie upomnienia anioła, żeby się opamiętał, żeby tego nie robił. Oczywiście diabła, który go tam podsycał i namawiał do tych złych uczynków. Zwykle później żołnierze przychodzili i przynosili na dowód ściętą główkę syna. To zwykle jakiś gałgan symbolizował tę główkę. I dopiero wówczas upamiętanie przychodziło na Heroda, które to zaczął okazywać skruchę i żal, no ale już za późno było. Już wówczas przychodziła śmierć, którą Herod zwykle usiłował jakoś przebłagać i jeszcze wybłagać chociaż krótki czas swojego życia, ale nieubłagana śmierć zakładała mu kosę na głowę i klęczącego Heroda ścinała. Herod wówczas upadał, co było niezmiernie istotne. Nad takim leżącym Herodem diabeł ze śmiercią zwykle kłócili się o jego duszę czy ciało, bo no, trzeba było przecież coś z takim królewską postacią uczynić. I zwykle kończyło się to albo przyśpiewką, albo jakąś ugodą między tymi dwoma postaciami, na przykład powiedzeniem: a na zgodę pocałujmy się w brodę. No i jakimiś żwawymi tańcami, gdzie właśnie w tym momencie kończyła się kolęda, król Herod wstawał i śpiewano wówczas jakąś kolędę mówiącą o narodzeniu dzieciątka Jezus. To była część taka teatralna, którą przygotowywano i którą długo ćwiczono.
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasnościach promienistej godzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: gloria, gloria, gloria. I niech wszyscy
Po zakończeniu spektaklu teatralnego następowała część życząca. Wykonywano specjalne śpiewy na cześć gospodarza, gospodyni, a także dla panienek.
Tak, to była z mojego punktu widzenia najciekawsza i najistotniejsza część kolędy. Najpierw śpiewano specjalne pieśni, kolędy, kolądki, tak nazywał to Franciszek Kotula, życzące dla gospodyni i gospodarza. No przepiękne, to zwykle były to przykłady bodaj najpiękniejszej poezji ludowej. Prześliczne teksty, które to, jeżeli nie mówiły wprost o tym, że ma się darzyć i mnożyć w gospodarstwie, to informowały właśnie o cudownych zdarzeniach, jakie miały miejsce na przykład na polu, że święte czy boskie osoby nawet chodzą na danym polu, orząc złotym puszkiem. Te skiby są tak specjalnie przekładane. Zwykle Matka Boska tych świętych oraczy, zwykle to był święty Szczepan na przykład, zwykle przynosiła im śniadanejko. To już było coś, co zwiastowało z całą pewnością dostatek wielki, bo zwykle tenże płużek był złoty, a złoto to jest taki jeden z najważniejszych symboli, który, no już pomijając odwołanie i takie skojarzenia na przykład ze słońcem czy z rozmaitymi ciałami niebieskimi, to jednak samo złoto jako takie w najprostszym nawet skojarzeniu symbolizuje dostatek, szczęście i wszystko co dobre. I tego właśnie dostatku w polu na przykład życzyli kolędnicy.
Po takim polu mógł chodzić nawet sam Pan Jezus. Jedna z takich pieśni kolędniczych mówi o tym, że po polu gospodarza są Pan Jezus chodzi, stawia kopejki, weź tyry żydejki, a co ją postawi, kosz do błogosławi.
O tak. I to była w zasadzie taka kolęda z postacią Jezusa bodaj najważniejsza, no bo jak już sam Pan Jezus chodzi, no to szczęście absolutnie taką rodzinę z całą pewnością czekało. Były też takie kolędy gospodarskie, gdzie w cudowny sposób gospodarzowi w jego obejściu, jak to tekst tej kolędy mówi, Pan Jezus się szerzył w podwórzu tego gospodarza, gdzie się rodzą krówki ze złotymi rózeckami, gdzie się rodzą źrebięta, koniki ze złotymi kopytkami. No, jest to oczywiście odwołanie do postaci takich, które są nierzeczywiste, bo gdzieżby złote kopytka czy złote różki zwierzęta domowe, gospodarskie miały. Ale ten motyw złota, który się wówczas pojawiał, to jest rzeczywisty, taki symboliczny element, który zwiastował szczęście. I właściwie we wszystkich niemalże kolędach życzących występuje, bo bez niego pewnie ta kolęda takiej mocy sprawczej by nie miała.
Wyjdzę, wyjdzę, panie krowy ci się pocieliły, pasta cieląt namnożyły, pasta cieląt namnożyły, ze złotymi Bye.
Szczególny honor oddawano w pieśniach kolędniczych również gospodyni.
Tak, to do tejże gospodyni, najpierw chwaląc jej wielkie przymioty, gospodarność, urodę i tak dalej. Oczywiście wiązało się to później z pewnymi przymówkami o konkretne dary. Proszono ją, nawoływano, żeby poszła do komory za tę kolędę, za to, że oni tak wspaniale jej tutaj życzą i tak wychwalają jej gospodarność pod niebiosa. No i oczekują na jakiś datek, na jakiś dar, na konkretne jedzenie, pęto kiełbasy czy gomułkę sera. No, są takie pieśni, które wprost mówią, czego to mianowicie kolędnicy sobie życzyli. Jeżeli honor starszym został już oddany, często gospodarz oczywiście już wówczas jakoś tam się wywdzięczał, na przykład poczęstunkiem troszkę mocniejszym napojem, wówczas kolędnicy przechodzili do nieco młodszych, no bo to wszystko musiało odbywać się wedle wiejskiej etykiety, czyli najpierw starsi, no a później młodzież. To było coś takiego, co rzeczywiście miało istotne znaczenie.
Śpiewano także córkom, zwłaszcza pannom na wydaniu. W tekstach takich pieśni często pojawiały się jabłka, zazwyczaj złote, które dziewczyna miała wręczyć swojemu najmilejszemu wybrankowi. W ten sposób oznajmiała, że jest już gotowa do zamęścia.
Kolędnicy, śpiewając kolędę o jabłoni ze złotymi jabłuszkami, w ten sposób życzyli dziewczynie szybkiego zamęścia, co było bardzo istotnym elementem i bardzo ważnym, wyczekiwanym przez młode panny. Oprócz kolędy o złotych jabłuszkach, dziewczynom śpiewano kolędy na przykład ubierankowe. To bardzo często spotykane kolędy, gdzie mówiono o dziewczynie, że jest taka piękna, że jest i gospodarna i że opowiadali o tym, jak ona mianowicie jest ubrana. Zwykle zaczynając od tego, że na niej sukienka, czy bluzeczka, czy zapaska, schodząc na dół buciki, najczęściej ze złota oczywiście, krakowska robota. To było coś takiego, co tej pannie należało się wręcz i w ten sposób ją honorowano. No a zawsze ostatnim elementem w takiej ubierankowej kolędzie było wręczenie pierścionka, że pierścionek na niej jako na pani. Ten pierścionek symbolizował, że ona mianowicie na pewno wyjdzie za mąż. Lub też w nieco takiej już unowocześnionej wersji śpiewano jej welonik, że welonik ma na głowie, co jest już wprost takim elementem nawiązującym do obrzędu weselnego. To coś przysługiwało pannie młodej i jeżeli śpiewali jej o weloniku, z całą pewnością życzyli jej tego zamęścia, o którym no, każda młoda dziewczyna w tradycyjnej rodzinie marzyła.
Kolędom dla panien często towarzyszyły również tańce, które urządzano na stołach lub krzesłach.
O tak. Nie tylko to się działo w rzeczywistości, ale też i śpiewano specjalne pieśni też o tym, że dziewczynę sadzano na złoty stolec. Ów złoty stolec to jest bardzo dawna nazwa tronu. To o tronie mówiono, że na stolcu królowie siadali właśnie, a ten złoty tron to było miejsce dla tej królewny, dla tej rzeczywiście panny, która w tej chwili jest obśpiewywana i której w ten właśnie sposób życzono królewskiej przyszłości. To w ten sposób ją honorowano. Jest to temat, który jest sercu mojemu bardzo bliski. Były też i inne kolędy życzące dla dziewczyn, takie, które na przykład my nazywamy, czy mieszkańcy Rzeszowszczyzny nazywali winowymi, czyli była taka no, zielona winowa gałąź i do winowego gaiku dziewczyna szła, wino nalewała i tak dalej. No to było też ukryte przesłanie dokładnie w tym samym znaczeniu przekazujące jej życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i szybkiego zamęścia. No i oczywiście niechybnie według dawnego tradycyjnego widzenia świata, niechybnie to się miało spełnić. A dlaczego? A dlatego, że wierzono, i to bardzo głęboko, w moc sprawczą słowa, i wierzono, że jeżeli jakieś życzenia zostaną wypowiedziane we właściwy sposób, przewidziany tradycją, we właściwym momencie i przez właściwe osoby, tak jak to należy, wówczas niechybnie one się spełnią. I takimi życzeniami właśnie obdarowywali kolędnicy, a już najbardziej właśnie grupa herodowa, mieszkańców konkretnych domów. To były życzenia, na które oczekiwano i wierzono, że one z całą pewnością się spełnią. W związku z tym trudno się dziwić, że ludzie wyczekiwali Herodów, wyglądali z domów i naprawdę niewiele było domów, które nie wpuszczały tejże grupy kolędniczej, bo też i trudno było odmówić dobrego życzenia, które Herody ze sobą niosły. I jeszcze tylko dopowiem, o co już pani redaktor pytała. Faktycznie zdarzało się, że szczególnie w takich jakichś izbach, które były większe, zdarzało się, że panny, ale no nie tylko panny, bo też i zapraszano do tańca domowników, jeżeli tylko gospodarz się zgodził. I jeżeli tej godnej kolędzie towarzyszył jakikolwiek muzykant, czy czasem jakaś niewielka kapela. Wówczas ci muzycy byli proszeni o to, żeby grać oberki czy polki i jakieś bardzo krótkie tańce były. Ale jeżeli nawet nie odbywało się to w konkretnej izbie, to naprawdę w bardzo wielu miejscowościach kolędnicy, którzy przecież za swoje występy oczywiście byli obdarowywani małoże jedzeniem, kiełbasami, ciastem i tak dalej. Jeszcze oprócz tego było przyjęte, że buszowali po komorze albo po stole, bo zawsze jakieś rzeczy do poczęstunku były przygotowane. Byli częstowani oczywiście jakimiś mocnymi napojami. To jeszcze ofiarowywano im datki pieniężne i często kolędnicy te datki, część przeznaczali na jakieś zakup materiałów na przyszły rok, już na przyszłą kolędę, ale za większość kwoty na zakończenie kolędowania na przykład w bardzo wielu miejscowościach organizowano takie zabawy, na które zapraszano konkretną wieś, mieszkańców, to oni opłacali muzykantów, jakieś tam przygotowywano ewentualnie jedzenie. No i była taka zabawa na zakończenie kolędowania. Czasem to było taka zabawa w konkretnym dniu, ale najczęściej jeżeli już, to organizowano ją na koniec kolędowania.
Z raju pięknego miasta wygnana jest niewiasta. Tak rozpoczyna się jedna z kolądek, bowiem inną formą kolędowania było chodzenie z rajem, a miało to bezpośrednie odniesienie do biblijnej opowieści o wypędzeniu Adama i Ewy z rajskiego ogrodu.
To już była ogromna kolęda teatralna, rzeczywiście, w którą zaangażowane było naprawdę bardzo wielu ludzi. Przygotowanie tej rajowej kolędy z rajem, to wymagało ogromnych nakładów sił i środków, ale podejmowano to wyzwanie i to jest opisywane nawet na terenie Rzeszowszczyzny. Taka kolęda z rajem występowała. Tego typu scenariusze, dialogi, bo tak zostało to w literaturze przekazane. No więc te dialogi pokazują nam, jak to była wielka kolęda, bardzo długotrwająca, wymagająca wielu przygotowań. Kolęda z rajem zwykle rozpoczyna się od takiej sceny właśnie w raju, gdzie Pan Bóg, tworząc przepiękne miejsce, to rajowe, w środku tego przepięknego ogrodu postawił drzewo wiadomości dobrego i złego. Dokładnie jest to odwołanie się do biblijnego przekazu, który możemy wyczytać. No i w tymże raju umieścił Adama i Ewę. pierwszych ludzi, których Pan Bóg stworzył na swoje podobieństwo. No i oni mieli według życzenia Boga cieszyć się tym, co stworzył, radować się pięknem, ale też Pan Bóg poddawał ich próbie, czyli zakazał zrywania owoców, jabłek z jabłoni, z owego drzewa wiadomości dobrego i złego. No więc oczywiście Adam posłusznie drzewo omijał, a Ewa, jak to kobieta, wiecznie ciekawa, wiecznie chcąca zgłębić rozmaite tajemnice, gdzieś tam koło tego drzewa chodziła i wówczas zaczynał kuszenie wąż, czyli mówiąc krótko, diabeł. Wąż kusił Ewę, żeby zerwała to jabłko, żeby spróbowała, bo cóż, przecież nikt ani nie widzi, a jest takie dobre i takie soczyste, takie wspaniałe, że aż żal, żeby Ewa, taka piękna kobieta, nie spróbowała. No i Ewa, skuszona przez węża, zrywa to jabłko, gryzie, pojawia się wówczas Adam. I przerażony bardzo, że Ewa złamała zakaz boski, jednakowoż namówiony przez Ewę też gryzie to jabłko. Wówczas dopiero patrzą, że są nadzy, a wcześniej w ogóle tego nie odczuwali. Kończy się to tak, jak w Biblii jest to opisane, sceną wypędzenia z raju Adama i Ewy, którzy idą, wychodzą i stają się pierwszymi ludźmi, którzy zaznają potu, znoju, chorób, śmierci, czyli wszystkiego tego, czego Bóg chciał im oszczędzić, ale którzy złamali rozkaz boski, trafili na ziemię. To ma bardzo istotne znaczenie, nie tylko jako odwołanie do Biblii i tego przekazu biblijnego, ale też pewną prawdę o człowieku i o losie mieszkających ludzi na wsi. To przekazywano, że to właśnie przez ten grzech Ewy, no bo tak o tym pieśni ludowe mówią, ciężki los człowieka, znój i trud go czeka. Zwykle towarzyszy temu wygnaniu z raju jedna z takich bardzo ciekawych pieśni, użalająca się nad Ewą. Cóż ta Ewa narobiła? Kłopotu nam narobiła. Taki tekst między innymi w tej pieśni słychać.
Z raju pięknego miasta wygnana jest niewiasta, dla jabłka skuszonego przez węża podanego. Dla jabłka skuszonego przez węża podanego. Co Ewa narobiła, Adama nam skusiła, jabłuszko mu podała, co od węża dostała. Jabłuszko mu podała, co od węża dostała. W raju miał dość wszystkiego, na ziemi nic własnego, puste krainy orał, niestety z płaczem wołał. Puste krainy orał, niestety z płaczem wołał.
W drugi dzień świąt przypada wspomnienie świętego Szczepana. Tego dnia oprócz kolędowania mamy także inne tradycje ludowe, na przykład obrzucamy się owsem. Z czym wiąże się ten zwyczaj?
Tu trzeba przywołać tylko sam rodzaj śmierci, choćby jaką święty Szczepan zginął. Otóż świętego Szczepana ukamienowano. I ten gest jest niezmiernie istotny właśnie w odniesieniu do drugiego dnia świąt. Ja wspominałam o tym, że ta Wigilia i Dzień Bożego Narodzenia to jest ten taki moment szczególny, przełomowy, gdzie jest najdłuższa noc, najkrótszy dzień. Natomiast od tego momentu światło, słońce zaczyna zwyciężać, dnia zaczyna przybywać. I takim elementem, który no musiał pojawić się w takim momencie, odwołującym się do wierzeń związanych z płodnością i z magią urodzaju, to jest właśnie obsypywanie owsem. W ten sposób nawiązujemy do tego ukamienowania świętego Szczepana, bo też i w świętego Szczepana do kościoła tradycyjnie gospodarze idą i przynoszą owies, który jest święcony, i później tego poświęconego owsa, tych ziaren, używają do siewu, wsypując po prostu nieco do ziarna siewnego. W ten sposób zapewniając urodzaj i powodzenie w uprawach tej rośliny. Ale to jest jeszcze nic. Mnóstwo opowieści mam o tym, jak to w zwyczaju było, gdy ksiądz poświęcił owiec, wówczas obsypywano nim księdza, rzucano. Niektórzy wręcz mówili, że taka bitwa była. Niektórzy księża, którzy byli obsypywani owsem, oni odpowiadali na to oblewaniem wodą święconą, bo wówczas chodził i kropił ksiądz. To tak i takie rzeczy się zdarzały. To było rzeczywiście bardzo istotne i faktycznie bardzo mocno osadzone w tradycji. Ważny gest, bez poświęconego zboża, bez poświęconego ziarna, no nie byłoby zapewne możliwości zapewnienia sobie urodzaju. Stąd też i święcenie ziarna, no tych kamieni, i obsypywanie. Ten gest sypania, no to wprost nawiązanie właśnie do wspominanej postaci świętego. Często rozmówcy opowiadali o tym, że ta bitwa na owies, na ziarno, no skutkowała tym, że ziarna była pełno w kościele i zwykle to ziarno zostawiano. To osoba, która zajmowała się sprzątaniem kościoła, zgarniała to, no bo to już poświęcone ziarno było i to ona też miała to ziarno, które później mogła używać do siewu. Informacji, które uzyskałam od moich rozmówców, wiem, że poproszono, żeby jednak w kościele już nie obsypywać się tym ziarnem, tym owsem, nie sypać w księdza, bo tłumaczenie było, że a to myszy potem się w kościele lękną i tak dalej, ale jednakowoż nie znaczy to, że ludzie zaprzestali tego gestu, a nie. Ludzie, nawet jeżeli nie obsypują się w kościele, to przenieśli to obsypywanie samych siebie ziarnem albo na plac przed kościołem, albo, i to jest bardzo istotne i bardzo ważne, obsypywali się ziarnem w domu. Przychodzili specjalnie owsiarze. Takie grupy kolędnicze, czasem małe dzieci, czasem starsi, którzy też wypowiadając życzenia dostatku, urodzaju i wszystkiego co dobre, obsypywali gospodarzy ziarnem, mówiąc na przykład na szczęście, na zdrowie, na ten święty Szczepan kolęda. To też miało równie istotne znaczenie i było równie ważne i równie symboliczne jak obsypywanie księdza, bo też jak się sypało na mężczyznę, no to ziarno zyskiwało jurność, siłę i tężyznę, no i było mocne to zboże, a jak obsypywano kobietę, no toż przecież kobieta, ta siła jej płodności z całą pewnością, jak wierzono, na to ziarno przechodziła. Te gesty towarzyszyły, no w zasadzie jeszcze do niedawna, większości mieszkańców wsi na naszym terenie.
Ze wspomnieniem świętego Szczepana wiąże się także inny zwyczaj ludowy, o którym nieco powiedziałyśmy już wczoraj, bo to w zasadzie w Boże Narodzenie śmieciarze zaczynali swoją podróż po domostwach, które zamieszkują panny. Ale tak naprawdę to właśnie w dzień świętego Szczepana śmieciarze, psotnicy święcili swe triumfy, bo tego dnia właśnie mogli się najbardziej wykazać.
Tak, oj tak, to prawda. Z opowieści, jakie usłyszałam od moich rozmówców, to był bardzo ważny moment. W Boże Narodzenie śmiecono podwórka, natomiast świętego Szczepana przychodzono do domów i wtedy śmiecono w domu, w izbie. Wiązało się to z tym, że jak tylko świt był, albo nawet i zaraz tylko po północy, to dziewczyny szczególnie bardzo szybko uprzątały izbę z tej słomy, siana, ze wszystkich takich nagromadzonych elementów. Do czysta trzeba było izbę wysprzątać i wymieść, bo zaraz też i w nocy swoją wędrówkę po domach rozpoczynali śmieciarze. Nie daj Boże, jeżeli by weszli i zobaczyli jakikolwiek nieporządek, wtedy dziewczyny narażały się na kpiny, na drwiny, na to, że są nieporządne, że leniwe, nie posprzątały. No, to było oczywiście w tradycji, tak musiało być. Zapobiegliwi śmieciarze ze sobą nosili trochę sieczki w kieszeni. I jeżeli nawet izba była pięknie wysprzątana, tak do czyściutka, to jednak, gdy śmieciarze wchodzili na przykład ze śpiewem czy z życzeniami, widząc nawet, że jest czyściutko, niepostrzeżenie tam sypali trochę sieczki i już był powód do drwin i do żartów. No bo oczywiście trzeba było dziewczyny jakoś zaczepić, przymówić się. Nawet jeżeli to były takie drwinkowe nieco odzywki, to one jednak były przyjęte w tradycji i one już wskazywały też i dziewczynom, no i rodzicom oczywiście dziewczyny, że dziewczyna mu się podoba, że jest w tym domostwie dziewczyna, która faktycznie wpadła w oko danemu śmieciarzowi.
Czas audycji dobiega już końca, a był to ostatni odcinek z cyklu Tryptyk Świąteczny. Przygrywała kapela Władysława Pogody, a moim gościem była dr Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dziękuję za rozmowę, a Państwu życzymy wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia.
Ja także bardzo dziękuję. No i do usłyszenia.
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, wyznajemy Boga w Tobie, co